Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi: Jeszcze jednego Ci brak. Przypuszczam, że niektórzy domyślają się, skąd wziął się ten tytuł, z jakiego fragmentu Ewangelii pochodzi. I być może zdumiewają się, o czym to mam zamiar tutaj mówić. No bo mówienie w ośrodku dla bezdomnych, w kościele, dla ludzi bezdomnych, ubogim, o dylematach, problemach bogatego młodzieńca, czy pewnego bogatego dostojnika, troszeczkę jakby nie przystoi, albo wręcz no, po prostu nie pasuje. Sam nigdy nie przypuszczałem, że będę z tego fragmentu pisma tutaj głosił kazanie. No bo też właśnie w ten sposób myślałem, że skoro to dotyczy problemu ludzi bogatych, ludzi, którzy mają nadmiar, ludzi, których majątek i ciężar tego majątku przygniata, no to nie ma sensu mówić o tym tu w naszym kościele, wśród ludzi takich jak my. Nikomu wszak z nas nie zbywa na majątku i zdawałoby się, że te problemy nas nie dotyczą. Ale to Bóg posyła swoje słowo, to Bóg decyduje, o czym tu powinniśmy czytać, co powinniśmy rozważać, i staram się mu być zawsze posłuszny. Dlatego też taki zdumiony byłem, kiedy w ubiegłym tygodniu podczas rozmowy z jednym z braci usłyszałem wyraźnie od Boga, że mam mu powiedzieć: jednego ci jeszcze brak. Już wiedziałem, co dalej mam mu powiedzieć, dlatego zdziwiony, ale jednocześnie posłuszny i zdziwiony, ale też zasłuchany w Boże Słowo. Zrobiłem to, czego Bóg ode mnie oczekuje. I okazało się, że to właśnie to. Ja już trochę dzieliłem z Wami tu na którymś z porannych spotkań tym moim wrażeniem, szokiem wręcz, że właśnie z tego fragmentu, w tym fragmencie Bóg znalazł odpowiedź na jego, nie tylko jego, problemy, dylematy. Ale przeczytajmy sobie najpierw ten fragment. To jest 18 rozdział. Ta historia jest zarówno w Mateuszu, jak i w Marku, jak i też w Łukaszu, z którego będziemy czytać. Wybrałem fragment z Łukasza i brzmi on tak, 18 rozdział. Kto ma, możecie sobie śledzić w swoich Bibliach. Kto ma nowy przekład, to będzie trochę łatwiej też. Od 18. Pewien dostojnik zadał mu pytanie: Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy, szanuj swego ojca i matkę. Dostojnik na to: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko. Był bowiem wyjątkowo bogaty. No i spróbujmy skonfrontować to, co usłyszeliśmy, z tym, jak dziś wygląda nasze życie, jak dziś wygląda nasza relacja z Bogiem, z jakimi pytaniami, z jakimi problemami przychodzimy do naszego Boga. Kiedy rozmawiałem z tym bratem, on wywodzi się, jak tak powiem, korzenie ma z domu łazarza. Gdzieś tutaj kiedyś przyszedł, tu odnalazł Boga, tu zawarł przymierze z Bogiem, tu podjął odważne decyzje, by się usamodzielnić, założył rodzinę. I nie jest mu wcale, ale to wcale łatwo. Przychodzi, słucha, pyta, czy poprosił mnie o rozmowę, no bo trochę przygniatają go te ciężary i obowiązki dnia codziennego. Tak jakby troszeczkę za dużo wziął na siebie, jakby za dużo dźwigał. A jednocześnie trudno mu zrozumieć, dlaczego, skoro on postępuje w sposób tak prawy, niemalże jak ten tu dostojnik, przestrzega przykazań, stara się być pod każdym względem naśladowcą Jezusa, a jednak tyle przeszkód, tyle trudności i tyle rzeczy mu po prostu po ludzku nie wychodzi. I kiedy mi tak opowiadał, jaki on jest, to pracowity. Jak pracuje nawet często po kilkanaście godzin na dobę. Jak stara się o pracowników, których zatrudnia. Jak stara się być dla nich wyrozumiały, dobry, cierpliwy, łagodny pod każdym względem. Jak często wybacza im, jak często daje im kolejną szansę. Jak sam często bierze na siebie obowiązki nie tylko swoje, ale i wspólnika. Bo ten wspólnik też czasami zawala, ale jemu zależy na tym, żeby to wszystko, co się dzieje w firmie i tak dalej, było tak na Bożą chwałę, żeby to było tak w porządku. A i w rodzinie przecież tyle serca wkłada, tyle dobroci, tyle pieniędzy przynosi, a tu ciągle jeszcze jakby czegoś brakowało, ciągle jakby jeszcze było nie tak. A więc można, kiedy tak się wszystko bardziej nie układa niż układa, to można w pewnym momencie jakby zwątpić, jakby zacząć się zastanawiać, co ja właściwie takiego złego robię. Czy to wystarczy, co robię, a może jeszcze coś powinienem robić? Z takim właśnie dylematem przyszedł ten pewien dostojnik, o którym czytaliśmy, czy bogaty młodzieniec, o którym czytamy w innych Ewangeliach. Co jeszcze mam uczynić? Co jeszcze mam uczynić, by osiągnąć zbawienie? By to moje życie wreszcie było sukcesem, a nie ciągłym potykaniem się, ciągłym przewracaniem się, ciągłym podnoszeniem się od nowa. Co jeszcze mam uczynić? Jezus wysłuchał tej całej jego listy zasług. No bo przecież wszystko to, co mu Jezus powiedział, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy, szanuj ojca i matkę. Mówi, to z tego wszystkiego od młodości, od dzieciństwa niemalże przestrzegam. I to dobrze, to w takim razie jest wszystko, powinno być ten, jak najbardziej. W jednej z Ewangelii on sam zadaje pytanie, czego mi jeszcze brak? W dwóch innych Jezus mówi, jednego ci brak, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i przyjdź, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Kiedy Bóg powiedział do mnie te słowa w czasie rozmowy z tym bratem, dał mi od razu zrozumienie, że jakże często i moim, i waszym, i jego, i też wielu innych, bogactwem, o którym możemy powiedzieć, że jesteśmy wyjątkowo bogaci, jest ta nasza dobroć, ta nasza pracowitość, ta nasza prawość, ta nasza staranność, ta nasza skłonność do przebaczania innym, do darowania, nasza cierpliwość. Wszystko mamy w sobie tyle dobroci, tyle skarbów, tyle rzeczy, które właściwie mogą być tylko przedmiotem do wielkiej, wielkiej, wielkiej dumy. I to tak często jest właśnie tym bogactwem, które sprawia, że gdy słyszymy od Pana Jezusa: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. To nas zasmuca, powstrzymuje. No bo przecież całe moje ja istnieje, egzystuje dzięki właśnie temu bogactwu mojej własnej dobroci, mojej własnej wręcz doskonałości. Jak tego się pozbyć? Jak to sprzedać i rozdać ubogim? To co zostanie? To z czym zostanę? To jaki ja będę wtedy? Biedny jak mysz kościelna? Nic nieznaczący? Za nic nie podziwiany, za nic nie chwalony? Bez żadnych zasług, które sprawiają, że powinni mi być wdzięczni, powinni się cieszyć, że w ogóle spotkali kogoś takiego jak ja? Jeżeli to wszystko, tego wszystkiego się pozbędę, to co mi zostanie? To bogactwo, o którym tutaj też czytamy, był bowiem wyjątkowo bogaty. Tak często u nas właśnie wygląda. Dalej czytamy: gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził: jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Czy Bóg daje nam bogactwo, daje nam majątki, daje nam to cudowne nasze wyposażenie, by nam utrudnić wejście do Królestwa? Nieraz powtarzam wam i dobrze wiecie, że to nie jest w moim wykonaniu kurtuazja czy jakaś takie pozorstwo, że jeżeli cokolwiek we mnie dobrego znajdujecie, cokolwiek dobrego we mnie widzicie, to nie ja, to Chrystus we mnie. Ja wiem, jaki byłem. Miałem 46 lat, jak poznałem Jezusa i wiem, jaki byłem do tego czasu. Wiem, ile przez te 20 lat Jezus musiał gruntownie we mnie zmienić. Dziś, kiedy ze zdumieniem się przyglądam sobie samemu, to ja wiem, że to wszystko, czym mógłbym się dziś chlubić, chwalić, co mogło być powodem do dumy i takiej osobistej satysfakcji, zawdzięczam tylko i wyłącznie Jemu. Tylko i wyłącznie Jemu. Mogę to zachować dla siebie, bo to On mnie podniósł z bagna, On mnie wyciągnął z gnoju. Mogę to wszystko spożytkować dla siebie, dla rodziny, dla takiego ułożenia sobie życia, żeby to było życie w pełni prawe pod każdym względem. Mnie, prawda, może wybrano na jakiegoś tam radnego i to nie tylko dzielnicowego, a może i wyżej. A mogę to wszystko złożyć do stóp Jezusowi jako dar od Niego i spożytkować na potrzeby biednych, potrzebujących, tych, którzy nic nie mają, ubogich. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Ja się tak bardzo cieszę za łaskę prowadzenia stowarzyszenia, tych domów dla bezdomnych, które prowadzę, za łaskę bycia waszym pastorem, bo to, co jest moim bogactwem, moim wyjątkowym bogactwem, może służyć innym, może służyć tym, którzy się źle mają. Choć przecież, kochani, to wcale a wcale nie takie proste. I zdaję sobie sprawę z tego, że i tutaj, że fakt, że podjąłem takie decyzje, fakt, że każdemu z was mogę poradzić, cokolwiek masz dobrego, co stanowi twój ten osobisty, również duchowy majątek, rozdaj to ubogim, daj do dyspozycji innym, daj na służbę innym, tym, którzy się nie mają. Taka jest wola Boga dla każdego z nas. Taka jest Boża rada, że wtedy, właśnie wtedy, będzie nam o wiele lżej. Jak to, czy to w ogóle możliwe, czy to, jak to się stało w moim życiu, że to stało się możliwe, albo przynajmniej staje się, jest w trakcie stawania się, bo każdy z nas jest tym chrześcijaninem under construction jeszcze w trakcie budowy i również i wasz pastor jest w trakcie budowy. Wiecie, tak zawsze głęboko w moim sercu zamieszkało słowo, które usłyszałem gdzieś wiele, wiele lat temu. I ono jest dla mnie też takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi o naśladowanie Chrystusa. Jak słyszeliście w tym fragmencie, jest powiedziane, a potem przyjdź i naśladuj mnie. To samo jest powiedziane w pozostałych dwóch Ewangeliach. Po sprzedaży tego wszystkiego, czyli oddaniu do dyspozycji tym, którzy się źle mają, którzy są ubogimi w oczach Pana, którzy są tymi potrzebującymi. Potem przyjdź i naśladuj mnie. I zawsze, kiedy myślę o naśladowaniu, to pierwsze, co mi się przypomina, od wielu, wielu lat, nie wiem dlaczego, ale pierwsze mi się przypomina fragment listu do Efezjan, do Filipian, przepraszam, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu przeczytam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Ciągle pamiętam te wersety. To uniżenie Jezusa, to wyrzeczenie się niezwykłej, wręcz wspaniałej chwały, jaką posiadał tam u Ojca. To Jego zgoda, by stać się człowiekiem. A już gdy stał się człowiekiem, to nie człowiekiem, który mieszka w pałacach, opływa w luksusy i ma nadmiar wszelkiego rodzaju dóbr, ale tym najbiedniejszym z najbiedniejszych. Bezdomnym, odrzuconym przez rodzinę, często głodnym, często zranionym, często narażanym na niebezpieczeństwa. Tam, gdzie liczył na przychylność, tam spotykało go odrzucenie. Ci, którzy winni byli rozpoznać w nim Bożego Syna, Mesjasza, oczekiwanego od tysięcy lat, zamiast tego posądzali go o kontakty z diabłem. zarzucali łamanie Bożych praw, oskarżali o najgorsze przestępstwa. On to wziął na siebie dobrowolnie. O naśladowaniu Jezusa napisano wiele, wiele książek, całe tomy podręczników, poradników, również i wspaniałych świadectw. Ale dla mnie to, o czym pisze Paweł w liście do Filipian, jest takim wyznacznikiem, albo jednym z wyznaczników naśladowania Jezusa. Mówię jednym z, bo drugim, który bardzo mocny jeszcze od czasów Ośrodka na Zamkowej mieszka we mnie, to jest słynne kazanie na górze. I słowa Jezusa, które budzą zdumienie, ja nie zapomnę waszych min, waszych braci, którzy tam wtedy na Zamkowej słuchali wykładów na temat kazania na górze. To zdumienie, ten brak zgody, ta wręcz, no, to przecież absolutnie niemożliwe. Tak się nie da. To jest niewykonalne. To absurd. To się udać nie może. Pamiętam. Ale przecież to jest nic innego, jak właśnie naśladowanie Jezusa. Ewangelia Łukasza, przeczytam fragment właśnie z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział od 27. Szósty rozdział od wersetu 27. Choć fragment tego kazania. Lecz wam, słuchającym, polecam. Kochajcie swoich wrogów. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nastaw też drugi. A temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń koszuli. Każdemu, kto cię prosi, dawaj. A od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów. Czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian. A otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane wtedy porcją dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem wsypią wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Można by pomyśleć cała lista kolejnych przykazań, których należy bezwzględnie przestrzegać. I można by się właśnie w takim momencie załamać. Przecież to się nie uda. Przecież to niemożliwe. Tak jakbyśmy zatoczyli takie koło i wrócili do początku naszego kazania. Lista rzeczy, które wykonuję i lista rzeczy do wykonania i opuszczenie rąk, odejście zasmuconego. Ale kiedy zadbasz o uniżenie kiedy zadbasz o to, by naśladowanie Jezusa wiązało się z uniżeniem przed innymi, wtedy to staje się możliwe. Tylko i wyłącznie wtedy. Na pewno mamy też takie przekonanie, że w czasie tak zwanej ostatniej wieczerzy Jezus przekazał swoim uczniom to, co najważniejsze. Każdy z nas by tak uczynił, żegnając się z przyjaciółmi i pragnąc, by zapamiętali to, co jest najistotniejsze, to, co niezbędne do życia. To, czego ich uczył, już może nie ma czasu na rozpytywanie ponowne, czy co zapamiętali. Trzeba krótko powiedzieć, czego szczególnie powinni pilnować, czym szczególnie powinni się zajmować, jacy przede wszystkim powinni być dla siebie nawzajem i dla innych. I tu mamy w tej mowie pożegnalnej, w tym pożegnalnym geście opis czegoś szczególnego, czegoś niezwykłego. Ewangelia Jana, 13, od 4 do 7. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył sobie wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz umyć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Możemy próbować pomagać innym, ratować innych na przeróżne sposoby. Tak wielu z nas próbuje dokonać tego drogą rozumu. Mądre wykłady, mądre szkoły biblijne, jedna, druga, trzecia i dziesiąta. Tak wielu napełnia siebie dobrą, chrześcijańską wiedzą, by mieć mocniejsze, silniejsze argumenty do przekonywania, do budowania królestwa, do pozyskiwania innych dla Boga, do prowadzenia innych do Boga, do prowadzenia kościoła, społeczności. No bez tej dumy, bez tej wiedzy, bez tego autorytetu mądrego pasterza ciężko by było. A tymczasem Jezus powiedział wtedy do Piotra: Teraz nie rozumiesz, potem, kiedyś zrozumiesz, co ja czynię i jakie to ma znaczenie. Nie ma skuteczniejszej służby, nie ma piękniejszej i bardziej wydajnej, czy jakiejś pełnej sukcesu służby, jak służba przez uniżenie, służba przez poddanie się, służba przez naśladowanie Jezusa właśnie w tym uniżeniu. We fragmencie, który czytaliśmy też sobie na początku z listu do Filipan, kiedy czytałem o tym, co mnie szczególnie jakoś kiedyś uderzyło i postawiło do pionu, jakim powinienem być, naśladując Jezusa. Gdzieś na samym początku czytaliśmy, drugi to jest Filipian 2, od trzeciego, bardzo fajnie w tym przekładzie jest też napisane. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. O tym już wspominałem kilka razy w tym tygodniu. Wiem, że każdy inny jest zacniejszy ode mnie. W innych przekładach Biblii, czy w Biblii Towarzystwa Biblijnego, czy w Tysiąclatce jest, byśmy uważali innych za wyższych od siebie, czy wyżej stojących niż my. To jest klucz do sukcesu. To jest klucz do udawania, nadawania Jezusa, naśladowania Jezusa bez udawania, bez jakichś takich ciągłych porażek, które nas zniechęcają i zabierają tą radość ze służby. Uniżenie się przed braćmi, siostrami, traktowanie innych za wyższych, ważniejszych, zacniejszych ode mnie sprawia, że nawet ta trudna, bardzo trudna lista Bożych oczekiwań, wskazania na górze staje się realna, staje się rzeczywistością. To zwycięstwo za zwycięstwem. To zwycięstwo nad własną próżnością, nad własną pychą, nad własnym pragnieniem bycia docenianym, nad własnym pragnieniem osobistej satysfakcji z tego, co wszak tak pięknie czynię. To zwycięstwo nad moim ego, które jest tym bogactwem utrudniającym mi wejście do królestwa. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż nadętemu mnie wejść do królestwa. Nieraz w życiu się nadymałem. Różnie mi się to udawało i różne baty z tego powodu cięgi zbierałem, ale tamto to było tamto. Ani przez myśl mi nie przeszło, by naśladować Jezusa. Gdzie mi tam do naśladowania Jego? Gdzie mi tam do bycia choć trochę do Niego podobnym? Od razu z góry przekreśliłem moje szanse na coś takiego i już wiem, jak żyłem. Według tych moich ludzkich możliwości. A przecież taki dobry byłem. Nieraz terapeuci jako przyczynę alkoholizmu odnajdują, tak jak i we mnie chyba też wtedy odnaleźli, fakt tego, że nie wiem, jaki naprawdę jestem. Jestem przekonany, że jestem dobry. Najlepszym mężem byłem, najlepszym ojcem, najlepszym pracownikiem, najlepszym przyjacielem. I w ogóle to byłem naj, a potem się okazało, że jestem alkoholikiem i nikt nie chce mieć ze mną wspólnego i wszyscy mi tylko mówią, że się muszę zmienić. Jak się mam zmienić, jak ja jestem taki dobry? To co, mam być zły? To co, mam bić te dzieci? No nie. Jak nieszczęśliwi są ci, którzy dźwigają to swoje bogactwo, tą swoją dumę, swoje osobisty, ukształtowany przez swoje ego autorytet i próbują z tym wejść do królestwa. Jak się przecisnąć przez to ucho igielne? Myślę, że teraz rozumiecie, dlaczego właśnie to słowo, dlaczego tutaj, dlaczego też dzisiaj miało być wygłoszone. Wielu z nas, widzę, jak zaczynają bracia upadać, a siostrom też się to przydarza, to jest takie rozgoryczenie. Tyle dobrych starań. Tak chciałem dobrze, tak tyle włożyłem w to wysiłku, tyle pracy, tyle mnie to kosztowało i co w zamian za to dostałem? To troska o to bogactwo, które jest moją twoją kulą u nogi. To troska o moje, o to ego, które jeszcze do tego często mądrością, doświadczeniem życiowym i innymi doświadczeniami, które czynią nas jakby lepszymi, bardziej wartościowymi od innych. Nadymamy, napełniamy. A potem? Jeżeli jeżeli masz tą wspaniałą wiedzę o Bogu, zdobytą ze względu na Boga, ze względu na pragnienie lepszego poznania Boga, to łaska, którą od Niego otrzymałeś. On się daje poznać nawet tym, którzy o Niego nie pytali. Ewangelia jest tak prosta, że nawet prostaczkowie ją zrozumieją i pojmą. Jeżeli to masz, to jest też twoje bogactwo, które powinno służyć innym. Nie zamknij się ze swoim poznaniem w czterech ścianach. Nie w grunt, że ja wiem o Bogu aż tyle. To też jakby fragment bogactwa, który utrudnia ci wejście do Królestwa, który wręcz uniemożliwia ci to wejście. Masz się tym dzielić. Sprzedaj to wszystko, co masz. Rozdaj ubogim. Dla mnie to jest tożsame z oddaniem swojego życia, całego życia, wszystkiego, co mam, na służbę inną. Bo już zachowasz sobie część, a będziesz mówił, ja to już tak służę, wiesz, że aż ten, to się zaczynasz, upada mnie do Ananiasza i Safiry i dopiero zaczną się problemy. Dlatego właśnie to uniżenie się Jezusa jest wzorcem dla nas, którzy zachowujemy dla siebie jakąś część tego bogactwa, tych talentów, tych możliwości, tych zdolności, nawet i tego czasu. Choć wiecie, ostatnio mam wyjątkowo trudny czas. Nie mamy kierowców. Właściwie to pracuję dzień w dzień po kilkanaście godzin. Ale Bóg mi daje siły. Ja się nie uskarżam. Ja nie utyskuję tutaj, ani też nie obrażam się na Boga. Sam się zdumiewam, że tyle mam sił i zachwycam się każdego dnia tym, że ciągle mam tyle sił. Wybieramy się z Ilonką na urlop. Dzisiaj zadrżałem znowu, kiedy usłyszałem, że Adaś znowu ma gorączkę. Już tak liczyłem, że on jutro, pojutrze najpóźniej wróci i weźmie na siebie te obowiązki. Myślałem, że może Andrzej się pojawi i będzie częściowo tutaj, bo samemu Jurkowi będzie ciężko w tym czasie. Ale wcześniej dowiedziałem, że Andrzej zgubił wszystkie dokumenty i nie ma co liczyć na to, żeby się pokazał. Tak pomyślałem sobie, że stanę też przed wami w modlitwie o to, bym służąc, przecież wiecie, że służę wszystkim, co mam. Miał też tą możliwość odpoczynku, takiej radości. Dość fajnie zaplanowaliśmy sobie z Iranką ten urlop. Nie powiem wam jak, a co, to nasza słodka tajemnica. Ale te dwa tygodnie jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. Proszę Kościół o modlitwę. Ale i te dwa tygodnie, jeżeli jest taka potrzeba, oddaję Bogu. I jeżeli On powie nie, to nie pojedziemy, zostaniemy i będziemy służyć z radością. Bo kiedy naśladujemy Jezusa, to zawsze temu towarzyszy radość, a nie rozgoryczenie, a nie smutek. Dzisiaj modliłem się rano o brata, który mówi, że tyle ma goryczy w sercu, tyle smutku, tyle takiego zawodu czuje. Ma ciągle tyle bogactwa, że i do niego to słowo właśnie. Jeszcze jednego ci brak. Przemyślcie, bracia, siostry, swoją własną odpowiedź na to pytanie. Czego mi jeszcze brak? Niech nas Duch Święty prowadzi w tym tych rozważaniach. Niech dodaje nam odwagi, determinacji, przydaje radości z każdego, najdrobniejszego nawet zwycięstwa nad tym naszym ego, które tak rękami i nogami broni się przed sprzedażą i rozdaniem ubogim. Niech nam w tym dopomoże nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.